Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i pani.
Śnieg pan przywiózł.
No tak, ale tak trochę tego śniegu wczoraj, wprawdzie było gorzej wieczorem i w nocy, bo nawet na autostradzie było biało, jak wracaliśmy, ale ja myślę, że tych kilka centymetrów to fajnie, jak tego śniegu jest.
Niech trochę jest w Zielonej
Górze. Pewnie, niech dzieciaki mają szansę.
Rozumiem, że też zasypane, bo wczoraj był pan nie.
No, tak naprawdę Warszawa, jeżeli chodzi o śnieg, to dopiero gdzieś po południu, jak bardziej, czy już na wieczór, zaczął się pojawiać śnieg.
A to spotkanie z ministrem?
Tak, miałem wczoraj okazję, między innymi mieliśmy okazję spotkać się z panem ministrem Sługockim, naszym mieszkańcem Zielonej Góry, w ministerstwie, tak, który pracuje również na uniwersytecie, więc bardzo owocne spotkanie. No, w szczegółach wkrótce na pewno wszystkich poinformujemy, a miliard to ten przysłowiowy miliard na inwestycje, który chcemy zdobyć w kolejnej perspektywie, powoli staje się coraz bardziej realny, z czego oczywiście bardzo się cieszę, więc tak naprawdę to nie jedno spotkanie, tylko kilkanaście, które wczoraj mieliśmy wspólnie razem, więc udany z punktu widzenia inwestycji w mieście przyszłych wyjazd.
O miliardzie będziemy jeszcze rozmawiać, pewnie nie raz, a wracamy do tych 150 milionów przeznaczonych na obwodnicę południową. Leitmotiv ostatnich tygodni.
Tak, oczywiście, ponieważ, znaczy oczywiście leitmotiv, tak naprawdę pada wiele kłamstw, wiele niedopowiedzeń.
Oczywiście temat jest praktycznie prześwietlony z każdej strony, ale cały czas pewne środowiska
domagają się. Jestem zdziwiony, bo tak naprawdę na temat obwodnicy...
przepływu pojazdów, planu zagospodarowania przestrzennego.
Ale
i tak
ja tylko zacznę od tego, że na temat obwodnicy rozmawiamy od 2 lat. Bo tak naprawdę 2 lata temu po raz pierwszy rozpoczęliśmy dyskusję w tym zakresie i kierunek taki, że będziemy chcieli myśleć o takiej drodze i kiedyś ją zrealizować, bo taka perspektywa może być środków innych, że może być nas na to stać. I dziwnym trafem przez 2 lata nie było żadnej dyskusji, natomiast zbliżamy się do wyborów, rozpoczyna się wielkie larum, że wytniemy wszystko, co wyrasta powyżej 0,5 centymetra nad ziemię. Część osób bardzo ładnie manipuluje faktami, mówiąc, że Taczańskiej nie będzie, że pójdzie przez Wilkanów obwodnica, czy przez Ochle, czy Racule, Dżonków, starając się skłócić mieszkańców, co jest dla mnie bardzo przykre. Stąd między innymi inicjatywa moja, aby wyjść do przodu i powiedzieć mieszkańcom prawdę w tym zakresie i niech mieszkańcy decydują, czy ta obwodnica kiedykolwiek ma powstać, czy nie. A warunki brzegowe, czyli takie, które w tej chwili zostały zlecone, bo tak naprawdę my jesteśmy na etapie takim, że podpisaliśmy zlecenie na wykonanie koncepcji przebiegu drogi. Kilku koncepcji, które mają potem być poddane konsultacjom, no bo tak naprawdę specjaliści muszą się wypowiedzieć, jak to zrobić.
Z tym, że są konsultacje społeczne, tak? Pan ma na myśli konsultacje z jakimiś ekspertami, tak?
Nie, konsultacje są społeczne, to jest tak, oczywiście.
Oczekują tego, że każdy mieszkaniec będzie mógł sobie narysować kreskę na mapie.
Wie pani, dlatego też specjaliści, po to myśmy, że tak powiem, zlecili to specjalistom, by to przygotowali, bo takie są, że tak powiem, prawidła wszystkie. My od 2 lat się o to staramy. Udało się doprowadzić, zresztą od 0,5 roku prowadziliśmy negocjacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, żeby, że tak powiem, byli gotowi nam pomóc w tym zakresie, jako ci, którzy się naprawdę na tym znają, żeby wytyczyć taki przebieg. No więc tylko postawiliśmy warunki brzegowe. Czego nie wolno? Nie wolno dotykać wzgórz piastowskich jako pięknego terenu, który jest terenem rekreacyjnym, wzgórz zwanych też Lasem Piastowskim, żeby tego nie dotykać. Droga nie może pójść przez Ochle, przez Racule, przez Dżonków, no bo dla mnie budowanie drogi, obwodnicy przez jakąkolwiek miejscowość, czy przez jakikolwiek siedlisko ludzkie,
jest głupotą,
jest po prostu no, czymś nie do zaakceptowania. Trzecie oczywiście, że ostatni z warunków, żeby nie dotykała również i niszczyła tak zwanej dzikiej Ochli. I teraz mają być narysowane różnego rodzaju warianty przez specjalistów z założeniem, z przyjęciem tych moich warunków brzegowych, które powiedziałem. Nie wzgórza piastowskie, zwane Lasem Piastowskim, nie Ochla, nie Racula, nie Dżonków, czyli że ominąć. Jędrzychów oczywiście też ma być ominięty.
A jaki obszar tych drzew ma być wycięty?
Ale wie pani co, ja już usłyszałem, że wytniemy wszystko, że co się da.
Choć, Ale z drugiej strony, Brachmański mówi, że do 40 metrów kwadratowych.
Wie pani co, ja próbowałem sobie tak przeliczyć, ile to jest procentowo w stosunku do lasów, które mamy w Zielonej Górze, w granicach administracyjnych. I to nie będzie 0,5% lasu, który jest w granicach administracyjnych, ja myślę, że nawet mniej, ale bardzo mi się podobało, bo któryś z przeciwników wrzucił zdjęcie, już wycinają drzewa. Okazuje się, że te drzewa, które są wycinane, bo cały czas lasy państwa wycinają drzewa, ponieważ...
To jest gospodarka leśna.
Dokładnie, więc no, ale mówienie, że już wycinamy las pod obwodnicę, gdzie to lasy państwowe normalnie wycinają i większość tego lasu wytną, bo on się coraz częściej już kwalifikuje do wycinki i oni mają w planach wycięcie tego części lasu. Zresztą robią to cały czas i myślę, że nikt nie protestuje, bo takie są zasady też rynku. No Boże, no nie da się, że tak powiem, w ten sposób funkcjonować, więc tam jest naprawdę wiele wspaniałych miejsc. Zresztą sam pamiętam i tak jak dzisiaj nawet jedna z gazet pisząc o obwodnicy, no posuwa się do manipulacji, bo pokazuje zdjęcie źródełka, które jest niedaleko amfiteatru, mówiąc, że będzie obwodnica i to zdjęcie, sugerując, że to zniszczymy. No to jest ewidentna nieprawda, bo nikt z nas tego nie chce dotknąć. Tam jest wiele wspaniałych miejsc, po których ludzie biegają. Wręcz przeciwnie, ja nie odejdę od tego. Ja nie odejdę też od tego projektu, który gdzieś mam i chciałbym, żeby był zrealizowany, czyli rozbudowa mini zoo do większych rozmiarów, doprowadzenie do tego, żeby na Tatrzańskiej kiedyś pojawił się igielicz, jakaś inna forma, żeby można było korzystać z tego stoku nie tylko i wyłącznie raz na dwa lata, bo tak mniej więcej ostatnio nam wychodzi, bo śniegu jest za mało, tylko żeby zawsze można było z tego korzystać, żeby w ogóle cały ten teren od amfiteatru aż do mini zoo zagospodarować jako miejsce rekreacji, wypoczynku, żeby tam pojawiła się czy to siłownia jeszcze dla dorosłych, czy kolejne zabawy dla dzieci, tak żebyśmy mogli po prostu pójść w to miejsce i wiedzieć, że z rodziną możemy tam spędzić czas, chodząc, zwiedzając, oglądając, sprawdzając, dotykając. Tam jest kilka punktów widokowych. Jedna z koncepcji mówi, że może spróbować na tym jednym z tych punktów widokowych, bo tak naprawdę z jednego miejsca, jak jest ładna pogoda, to widać prawie aż Śnieżkę. I my to zrobimy. Ja jestem o tym przekonany, że znajdziemy środki, oczywiście unijne jakieś, które nam pozwolą, żeby to zrealizować.
Natomiast mówienie... zagłosują, tak, bo to referendum czy głosowanie, to będzie wiążące?
Oczywiście, że wiążące.
Nie znamy jeszcze wyników wyborów prezydenckich, wybory się jeszcze nie odbyły, czy inni kandydaci.
Myślę, że nikt nigdy z nas nie będzie kwestionował woli mieszkańców, więc do tej pory...
Kandydaci w ogóle chyba nie widziałam takiej jednoznacznej ich opinii co do obwodnicy południowej. Na razie...
Wie pani co, no cóż, no bo tak naprawdę mówimy tak, czy chcemy kiedykolwiek, żeby była obwodnica w mieście? No, ja uważam, że tak. Przeciwnicy mówią, że nie, bo po co? Jedna z osób nawet mówiła, że powinniśmy zwężyć drogi w mieście, wtedy będzie wolniejszy ruch i będzie mniej wypadków. No cóż, zwężenie z 4 pasów do 2 Westerplatte, no oczywiście można taki pomysł zrealizować, natomiast no, uważam, że to jest po prostu irracjonalne z punktu widzenia życia mieszkańców. Jedna z osób mówi, że nie, z przeciwników, że niepotrzebna jest droga przez park. Ja mówię, no chłopie, no ale przecież z Jędrzychowa się wyjechać nie dało, teraz zobacz, jaki tam jest ruch. No można stać trochę wcześniej i wtedy wcześniej wyjechać do pracy i nie była wcale potrzebna ta droga, więc no ciężko mi polemizować z tego typu dyskusjami. Tak samo jak jedna z osób, która jest przeciwna, mówi, że nie potrzeba budowy drugiej nitki S3, bo po co? Bo tam też trzeba będzie wyciąć troszkę drzew. No więc no, jak ja mam polemizować? No moi państwo, no ktoś, kto jechał S3 do Szczecina teraz, a jechał jeszcze 3 lata temu nad morze, to wie, co to było. No więc jeżeli ktoś uważa, że ta droga jest niepotrzebna, jakakolwiek obwodnica miasta jest niepotrzebna, no to naprawdę ciężko z tym dyskutować.
A jeśli mieszkańcy zagłosują na...
Ja uszanuję decyzję mieszkańców.
Ale czy nie będzie tak, bo to jest teren lasów państwowych, tak? Czy nie będzie tak, że za rok czy za dwa okaże się, że to lasy państwowe stwierdzają, tak, oddajmy pod obwodnicę i nikt już nie będzie mieszkańców wtedy pytał?
Ale nie, no ja myślę, że jeżeli mieszkańcy powiedzą, że nie chcą obwodnicy, to nie będziemy walczyć o to, żeby znaleźć środki, bo to nie jest tak, że ktoś nam chce dać. Wręcz przeciwnie, w Polsce jest kilkanaście czy kilkadziesiąt miast, które walczy o to, żeby u nich obwodnice powstały. No wychodzi na to, że w Zielonej Górze jest odwrotnie, my walczymy o to, żeby obwodnica u nas nie powstała, ale ja uważam, że mieszkańcy zdroworozsądkowo myśląc dojdą do wniosku, że jest potrzebne nowe rozwiązanie komunikacyjne, bo tak naprawdę Zielona Góra po pierwsze się rozrasta, po drugie wzrasta ilość samochodów, rośnie ilość domów jednorodzinnych i nam są potrzebne nowe rozwiązania komunikacyjne, bo jeżeli nie będziemy o tym myśleć, nie będziemy tego robić, to tak naprawdę kiedyś naprawdę się zakorkujemy i tyle, więc...
silnej i mądrej prezydentury, bo to ciekawie się wszystko zapowiada. Z jednej strony liczymy na inwestycje, bo wzbogaciliśmy się o ogrom zielonych terenów pod inwestycje. Chcemy je tam mieć,
ale
a z drugiej
strony
walczymy
o każde drzewo. Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, że my mamy wyznaczone tereny inwestycyjne, bo jeden z argumentów mówi, że jak wybudujemy obwodnicę, to teraz przy obwodnicy wybudujemy strefę przemysłową i postawimy wieżowce. Ja myślałem, że jeszcze ktoś powie, że tam kosmodrom wybudujemy. No nie ma takich planów. Trzeba pamiętać o tym, że jednoznaczne są wskazania, co gdzie może powstać, jak co może wyglądać, więc ja bym do tego tak podchodził, a nie słuchał tego wszystkiego, bo naprawdę no, dojdziemy do wniosku, że nic nie można zrobić, bo zawsze ktoś będzie przeciw. No niestety, prawda jest też taka, że nie ma żadnej inwestycji, która nie byłaby oprotestowana. Te same osoby tak naprawdę w dużej mierze protestowały, kiedy budowaliśmy drogę przez park.
Będziemy wracać do tego tematu, bo warto.
Natomiast
bo
ja myślę, że też warto mówić o jednym. O tym, co cały czas, jakie są założenia. Nie dla drogi przez Wzgórza Piastowskie, zwane Lasem Piastowskim, nie dla drogi przez Ochle, Racule, Dżonków, nie dla drogi przez Jędrzychów, nie dla drogi przez Dziką Ochlę. I proszę wytyczyć przebieg tak, żeby ominąć te elementy, czyli żeby nie szkodzić ludziom i żeby pozostawić wspaniałe Wzgórza Piastowskie, zwane Lasem Piastowskim. I taką koncepcję teraz mają specjaliści nam opracować, bo to zleciliśmy, bodajże na styczniu podpisaliśmy umowę, która pół roku była negocjowana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, o to, żeby przygotować właśnie studium.
Będziemy wracać do tematu obwodnicy południowej. Ja sobie zdaję sprawę, że goszczę w studium nie prezydenta Wzgórza Wilkanowskiego, tylko Wielkiej Zielonej Góry o powierzchni 270 km kwadratowych.
200?
Proszę?
270?
Tak.
A usłyszałem 170, to przepraszam.
A nie, taki zły sen. Nie, nie, nie. 272, myślałem, że... jeśli już mamy tak się pilnować. Panie prezydencie, dwa słowa o wyborach. Jeszcze bardzo znane nazwiska pojawiły się w pana komitecie. Robert Górski, no znane dla nas, dla środowiska, też dla młodego środowiska tego miasta, Grzegorz Hryniewicz, były radny z PO. A jak udał się pomysł z tym, żeby to zwykli zielonogórzanie też kandydowali?
No, ale myślę, że każdy z nas każdy z nich jest zwykłym zielonogórzaninem. Tak naprawdę ja bardzo się cieszę, że te osoby zaufały mojej osobie i chcą wspólnie razem ze mną startować. Ja przypomnę, że tak naprawdę chodzi o społeczników, chodzi o ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i chcą coś zrobić dla Zielonej Góry i chcą ją zmieniać i zmieniać na lepsze, nie patrząc przez pryzmat barw politycznych, bo zawsze mówiłem, że to jest zmorą, jak rozmawiamy tylko i wyłącznie o Zielonej Górze w perspektywie polityki, jakiejś partii, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że była jedna partia zielonogórzanie i cieszę się bardzo, że wielu wspaniałych ludzi, którzy mają swoje sukcesy, którzy naprawdę są w stanie pokazać, co zrobili dla miasta, zgodziło się i wyraziło swój akces startowania z mojego komitetu, więc jestem z tego dumny, bo takie nazwiska jak Filip Czeszyk, jak Robert Górski, jak Grzegorz Hryniewicz, więc to
ale
są...
Grzegorz Hryniewicz już namieszał, bo powiedział, dajcie stówę na chorego chłopczyka, każdy, kto będzie kandydował, poprosił o to, żeby zrobić taką zbiórkę szlachetną, ale już pojawiają się komentarze, oczywiście w tym czasie wyborczym, kiedy wyborcy czują, że to do nich w tym momencie należy miasto, już komentują, że to takie zagranie nieładne.
Znaczy ja myślę, że nie raz Grzegorz pokazywał swoją działalnością, że robi coś dla kogoś, więc jeżeli każdy z kandydatów będzie wydawał pieniążki na ulotki, to niech wydał te 100 zł mniej, wpłaci na konto, niech też przy okazji tych wyborów ktoś znowu z czegoś skorzysta, więc myślę, że taki gest nie jest zły, a on z tych gestów jest znany, bo jeżeli ktoś twierdzi, że no, on to robi pod publikę, no to przypomnę, że przecież wszystkie koncerty, które są przez niego robione, też z tego wniosek były robione pod publikę. No nie, nie tędy droga, do wszystkiego można się przyczepić, ale na pewno nikt nie może się przyczepić do tego, że pan Grzegorz Hryniewicz jest osobą, która robi coś koniunkturalnie, on walczy o to, żeby pomagać ludziom, tak, i no, robi to tak.
Pomagać. Panie prezydencie, jeszcze jedno pytanie o wyborach i zaraz będzie można dzwonić do naszego studia 68 326 9696. Czy Platforma Obywatelska wspiera pana w tych wyborach? Pan ją wspierał w wyborach do sejmiku swoim nazwiskiem, swoją osobą.
Czy ja myślę, że generalnie mi najbardziej zależy na tym, żeby wspierali mnie zielonogórzanie. Żeby oni 15 idąc do urny pokazali.
Gdyby taki zielonogórzan, na przykład Robert Dofan powiedział kibicom, głosujcie na Janusza Kubickiego.
Ja mam nadzieję, że jeszcze pan senator jak wróci, bo chyba chwilowo jest poza granicami, będziemy mieli szansę pewnie na ten temat porozmawiać, więc to jeszcze wszystko przed nami. Natomiast mi najbardziej zależy na tym, żeby w pewnym sensie jak największa ilość zielonogórzan poparła to, co robimy i wskazała, że to jest dobry kierunek, to, co chcemy zrobić dalej dla Zielonej Góry, bo tak naprawdę to jest dla mnie najważniejsze, więc w pewnym sensie nie obrażając oczywiście nikogo. Dla mnie ważniejsze są te setki osób, które mówi tak, rób tak dalej, nie przejmuj się, idź do przodu, zawsze ktoś będzie szczekał w cudzysłowie, zawsze ktoś będzie przeciw, walczy o Zieloną Górę i na tym mi najbardziej zależy, żeby zielonogórzanie uwierzyli w to, że naprawdę to miasto może być jeszcze piękniejsze niż jest w tej chwili i że tam się uda to zrobić.
I właśnie, jakiś zielonogórzanin do nas spróbuje się dodzwonić. Halo, halo.
Dzień dobry pani. Mam takie pytanie do pana prezydenta. Czy zadowolony jest, że w naszym mieście robi się bardzo dużo remontów na zewnątrz bloków i wieżowców? Odnoszę się do tego dlatego, że mieszkam na Władysława IV i mój blok już był dawno wyremontowany, to jest 20, ale naprzeciwko jest blok 18. On należy do nie do spółdzielni, tylko do miasta. i tam też był remont. I zwracam uwagę na to, że wszystkie te bloki, które są remontowane właśnie przez no nie spółdzielnie, po prostu są tak fatalnie zrobione i nie ma na to, nie ma nikogo na to, żeby na to zwrócić uwagę, że cały ten blok wygląda teraz w plamach, bo był zrobiony na pomarańczowo-zielono, odpada farba. Była tam już poprawka zrobiona zaraz po remoncie tego wieżowca. W tej chwili już na to nikt nie zwraca uwagę i stoi taki połatany, z którego
farba... elewacja bloku, tak? I chodzi o to,
tak,
czy
elewacja
miasto,
bloku.
Czy miasto tego
teraz jest zrobiony świeżo na Konicza blok, również miasta, bo jak robi to spółdzielnia, to jakoś dba o to, żeby to fajnie było i tego. Ale na te ja nie wiem, co to za firmy biorą, jest na Konicza, na niebiesko blok zrobiony na dole, niebiesko cały ten dół.
Dziękujemy za to pytanie.
Już jest brudna, dopiero świeżo oddany.
Dziękujemy za pytanie.
Cóż, bardzo zależy mi na tym, żeby miasto zmieniało się na piękniejsze, żeby również elewacje budynków były coraz ładniejsze. Stąd między innymi nie tylko i wyłącznie wieżowców, ale również pieniądze na rewitalizację tak zwane, czyli że kamieniczki w centrum miasta są odnawiane, czy powstają od prawie zera, odbudowywane. Patrz, jak dom kolejarza dzięki państwu Pudłowskim zyskał naprawdę nową jakość i jest pięknym miejscem. Była apteka po domu kolejarza, tam troszkę dalej ta kolejowa też została, że tak powiem, wyremontowana, więc mi bardzo zależy na tym i bardzo zależy mi również na tym, żeby jakość robót, które są realizowane, zwłaszcza za publiczne pieniądze, była jak najwyższa, stąd między innymi długie kłótnie z różnego rodzaju wykonawcami, łącznie ze sprawami sądowymi, bo my nie jesteśmy przynajmniej żadnego odpuszczania, żeby nie było za złą robotę, po prostu nie płacimy, ściągamy gwarancje, żądamy odszkodowań, etc., etc. Oczywiście to wszystko są żmudne procesy. Ja tych konkretnych przykładów, o których pani mówiła, nie wiem. Postaram się zapytać osób, które są za to odpowiedzialne, bo tak naprawdę my wybieramy firmy, jeżeli to są miejskie przetargi w formie zamówienia publicznego. I przypomnę choćby słynny remont ronda PCK, gdzie miałem czkawkę i myślałem, że zabiję kiedyś tego wykonawcę, ponieważ to, co on tam wyprawiał, to były rekordy świata i poprawek tam były dziesiątki, łącznie z kłótniami, łącznie z czymś takim, że kiedyś nawet pijani ruchem sterowali. W takiej firmy my, poza tym, że to nie jest dla mnie powód do mi satysfakcji, że kilkaset tysięcy złotych naliczyliśmy kar, tam prawie milion złotych, to nie jest dla mnie powód do satysfakcji, bo że ktoś zapłacił milion kary, bo ile przeszliśmy jako zielonogórzanie, patrząc na bałagan, który tam był, na jakość tych robót, etc., etc. Więc nie, na pewno ja poproszę, żeby sprawdzono, tam Władysława 4.18, jak mnie pani się myli, czy to jest nasz blok, czy my robiliśmy, jak i tak dalej, bo ja jestem przeciwnikiem tego, żeby płacić za coś dwa razy. Uważam, że trzeba gonić w cudzysłowie wykonawców, wszystko ma być zrobione zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z normami, etc. Jeżeli wydajemy pieniądze, to musimy pilnować wydatkowania tych.
Odbierzemy kolejny telefon słuchacza.
Dzień dobry, witam panie prezydencie. Mam pytanie. Dzwonię z ulicy Jasnej, gdzie w budżecie obywatelskim zgłosiliśmy potrzebę wybudowania boiska dla mieszkańców. To nie jest boisko szkolne. Pan odpowiadał mi w tamtym tygodniu na to pytanie. Natomiast przy głosach, jakie się słyszy, wiemy, że bardzo dużo głosów oddały szkoły, stowarzyszenia i my nie jesteśmy w stanie konkurować z takimi wielkimi grupami ludzi. Stąd moje pytanie, czy jest jakaś szansa, jeżeli zostałyby pieniądze na wybudowanie takich boisk dla mieszkańców, żebyśmy po pracy mogli tam korzystać w sposób aktywny z tych boisk, także w weekendy? Bo nie byliśmy w stanie zebrać tyle głosów, ile szkoły, ile właśnie szkoły tańca. To jest moje pytanie. A jeszcze mam taką uwagę. Halo?
Tak, słucham.
Czy można by było na przykład w następnym roku uporządkować to? Bo to jest bardzo duży chaos w tym budżecie. W jednym roku mogłyby być projekty związane z remontem ulic, chodników czy lamp. Potem na przykład na szkoły, potem na upiększanie miasta, bo teraz to wszyscy praktycznie zrobili zawody i drobni mieszkańcy nie mają siły przebicia, tak? Stąd chciałabym się dowiedzieć, czy jest, jeżeli zostaną jakieś pieniądze, jak to będzie klasyfikowane w tych małych przedsięwzięciach.
Dziękujemy za pytanie. Tak? Słuchamy odpowiedzi.
Oczywiście nie znam jeszcze wyników, jakie są. Wszystkie głosy są jeszcze niepoliczone. Są niepoliczone, bo są znowu dziesiątki tysięcy głosów. Znowu ja się z tego bardzo cieszę. Oczywiście biorę pod uwagę i obserwuję, co się dzieje z budżetem obywatelskim, bo to jest coś, co wprowadziliśmy kilka lat temu.
Było różnorodne.
Tak, ale ja jednak będę zwolennikiem pewnie zmian takich, aby w przyszłym roku oświata była oddzielnie traktowana, bo pewne rzeczy tam, które się dzieją, chyba nie do końca są w sposób taki obywatelski realizowane, etc. No, my te wszystkie wnioski będziemy zbierać i będziemy się uczyć. Ja wierzę w to, że w przyszłym roku uda się też zwiększyć kwotę i pulę pieniędzy na budżet obywatelski, bo jak widać, mieszkańcy chcą decydować o tym, ale chcą, że tak powiem, jakby czystych reguł, więc na pewno będziemy zmieniać to.
Rzeczywiście, jak dzieci zbierają podpisy na szkołę, to jest to sytuacja.
Okej, no ale dlatego gdzieś jest trochę to takie, no więc dlatego myślę, że trzeba będzie się nad tym zastanowić w kolejnych latach, jak ma to wyglądać, czy zrobić oddzielnie dla oświaty. Niech oni rywalizują między sobą szkoły, żeby rywalizowały, a mieszkańcy między sobą rywalizowali, bo tak jak ta pani mówi, no może być z tym problem. Poczekajmy na wyniki, natomiast uczmy się cały czas tego budżetu obywatelskiego, bo tak naprawdę wskazujemy, pokazujemy po raz kolejny, to mieszkańcy decydują o tym, więc no, jak się...
Dała zagwozdkę. Panu jest o czym myśleć.
Zwolennikiem myślenia o tym, jak znaleźć pieniądze w budżecie, żeby zwiększyć po pierwsze wydatki na budżet obywatelski, żeby to niech mieszkańcy decydują. Naprawdę, ja nie mam, że tak powiem, cały czas patentu na rację i chętnie biorę pod uwagę zdanie mieszkańców, bo to jest właśnie coś, co jest chyba cenne, że mieszkańcy chcą się zmobilizować. Natomiast wracając do boisk, ja cieszę się z tego, że chcemy, żeby powstawały boiska, bo to znaczy, że chcemy się ruszać. Jak będziemy się ruszać, będziemy zdrowsi. A kiedyś tak próbowałem policzyć, ile boisk przez tych kilka lat, odkąd jestem prezydentem, powstało. To jest to kilkadziesiąt dodatkowych boisk za kilkadziesiąt milionów złotych, które pojawiły się w mieście i dzięki nim coraz więcej osób, i młodych, i starszych, bawi się w różnego rodzaju sport, z czego się cieszę.
Za jakiś czas kolejny telefon w takim razie.
Ja mam takie pytanie, panie prezydencie. Czy jest możliwe kiedyś pozyskać środki z Unii Europejskiej, czy z czegoś inaczej, i zrobić po prostu sztuczną nawierzchnię do wjazdu? Tam w Poznaniu widziałem, są takie górki nawet mniejsze i są porobione. I myślę, żeby ta Tatrzańska w końcu mogłaby być wykorzystana, bo tak to stoi, teraz trochę się tam pojeździłem, z synkiem byłem. Fajna górka, tak marniej, a jakby można było jakiś projekt napisać na tą górkę sztuczną na wierzchni do zjazdu, no to super by było, bo i latem można by było podjeżdżać, i zimą, i wtedy by nie było problemu, że na przykład wyciąg tylko chodzi 2 miesiące, tylko cały rok by mógł chodzić, nie? A dużo ludzi by sobie na jakimś tam snowboardzie, czy jakichś narkach sobie tam podjeżdżało. Wydaje mi się, że jakby ta droga przeszła przez park, to mógłby pan zrobić tutaj taki bonus dla ludzi, którzy by cały rok by sobie chodzili i tam zjeżdżali. To by był fajny pomysł. Dziękuję panu bardzo.
Ja myślę, że to nie jest pomysł, to jest moje marzenie tak naprawdę, bo uważam, że to musimy zrobić i w kolejnej perspektywie środków unijnych znaleźć na to pieniążki, aby Tatrzańska była górką do zjeżdżania. Ja ostatnio znalazłem taką wizytówkę, widokówkę gdzieś, gdzie przedwojenna Tatrzańska jest pokazana, że był zjazd w dwie strony, więc tam było więcej jakby wytyczonych tras. I jestem przekonany, że nam się to uda, bo naprawdę, tak, ostatnio też byłem, jeszcze jak śnieg był na Tatrzańskiej, no to tam bawią się dzieci, zjeżdżają. Ja myślę, że to byłoby też dobre miejsce, żeby się ktoś, jak chce nauczyć jeździć na nartach, to żeby się uczył w Zielonej Górze i pojechał sobie w prawdziwe góry, więc coraz więcej miast ma tego typu instalacje. Zielona Góra nie może być gorsza i na pewno warto. Mi się marzy w ogóle generalnie, żeby jeszcze też lodowisko przykryć jednak kiedyś jakąś formą, bo w tym roku to lodowisko nie działa nam tak, jak trzeba, i marzy mi się, że być może właśnie koło amfiteatru, żeby tam było i lodowisko kryte.
Tak, do tematu lodowiska będziemy wracać, bo wiem, że słuchacze bardzo chcą, żeby
ja też
to
chcę.
Lodowisko powstało.
Ja też chcę, bo uważam, że im więcej miejsc takiej rekreacji i wypoczynku, to będzie nam się lepiej żyło, bo tego chcemy. Tak naprawdę, jeżeli ponad 1000 osób dziennie chodzi na basen, to znaczy, że jest potencjalnie około 1000 osób, które chętnie pewnie by codziennie chodziło na Tatrzańską, pozjeżdżać, pobawić się, odpocząć, i tego, bo to będziemy walczyć. Ja wierzę w to, jestem przekonany, że znajdziemy środki finansowe na to, żeby ta inwestycja w tej perspektywie, która jest przed nami, została zrealizowana, żeby to były takie wzgórza rekreacji i wypoczynku dla wszystkich zielonogórzan, a zwłaszcza, że pod amfiteatrem mamy parking duży, więc nie trzeba już budować infrastruktury i tak dalej, więc byłoby taniej. Brakuje tego ostatniego elementu.
Jeszcze odebrać telefon jeden, nie uda nam się. Czas nam się skończył, zachęcam do słuchania audycji.
To ja może zrobię też tak, że...
Za tydzień o 12:30.
Bo było jeszcze pytanie odnośnie tablic. Ja pozwolę sobie, Zielona Góra Wschodnia, Zielona Góra Zachodnia, etc., Zielona Góra Przelep. Problem tylko jeden jest, że tak naprawdę PKP nie chce powiedzieć, ile to może kosztować, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o wymianę tablic, ale również systemów informatycznych i my jesteśmy gotowi to zlecić, tylko boimy się tego, że jak zlecimy, oni powiedzą, że to kosztuje 50 milionów złotych, więc zwróciliśmy się do PKP z prośbą, żeby oszacowali koszty wszystkich zmian, które są do tego niezbędne, bo chcemy zmiany tych nazw na Zielona Góra Przylep i tak dalej, żeby te wszystkie rzeczy były zrobione. Tylko muszą nam powiedzieć, ile to kosztuje. Taka korespondencja jest. Zanim się podejmie decyzję, trzeba wiedzieć, ile to kosztuje, bo to nie chodzi o same tablice, bo to są drobne pieniądze w cudzysłowie, to chodzi o systemy informatyczne, w których muszą pojawić się zmiany.
Zgłaszajcie różne pomysły, różne pytania można kierować do prezydenta miasta już za tydzień o 12.30. Kolejny program, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie paniom i wszystkim państwu za dzisiejsze spotkanie.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent.